Kłania się podcast śródziemnomorski Lente i odcinek w serii włoskiej poświęcony wybitnej rzymskiej malarce barokowej Artemisii Gentileschi. Naszym partnerem jest wydawnictwo Albatros, którego nakładem ukazała się niedawno książka Elizabeth Freemantle pod tytułem Niepokorna. Jej bohaterką jest właśnie Artemisia. Ja nazywam się Julia Wolner, jestem italianistką i popularyzatorką kultury śródziemnomorskiej, a przed mikrofonem goszczę dziś Annę Sańczuk, dziennikarkę i historyczkę sztuki. Zaczęłam od tego, że będziemy mówić o malarce wybitnej, ale czy rzeczywiście wybitnej?
No wydaje się, że wybitnej, bo o ile kobiet malujących w tym okresie, w okresie renesansu, wczesnego baroku, już właściwie kiedy Artemisia się pojawia, bardzo niewiele było, a już kobiet malujących jakieś takie potężne tematy religijne, historyczne, to właściwie w ogóle. Ale te, które się pojawiały, no musiały też przebijać się przez takie sufity szklane edukacyjne, w tym sensie, że nie każda miała szansę tak głęboko i dokładnie się kształcić właśnie w tym kierunku, który nie był specjalnie przeznaczony dla kobiet, chyba że chodziło o takie, no nie wiem, słodkie portrety, jakieś martwe natury, takie drobniejsze w skali dzieła, ozdobne, ja bym powiedziała, to było przynależne paniom jako rodzaj takiej rozrywki albo zdobnictwa, ozdabiania rzeczywistości. Wydaje się, że te pierwsze malarki, one też nie miały do końca dobrego dostępu do tej edukacji, tak? Ich przeznaczeniem, jeżeli już zaczynały coś malować, to było takie bardziej ozdabianie rzeczywistości i drobne formy, a nie jakieś wielkie malarstwo, gdzie się, prawda, zaklęte w jakieś symbole biblijne, opowieści i tak dalej. Artemisia była o tyle innym przypadkiem, że wychowywała się po prostu w malarskiej pracowni swojego ojca, Orazio Gentileschiego. To jest raz. A dwa, no jest jeszcze coś takiego jak wrodzony talent i umiejętność dodania jeszcze czegoś od siebie w tym, co się robi, oprócz biegłości takiej rzemieślniczej. I myślę sobie, jak czytam takie współczesne opracowania historyków, historyczek sztuki, chociażby klasyczne już w tej chwili, słynne dawne mistrzynie, Rosiki Parker i Griseldy Pollock, to tam się zwraca uwagę na to, że inne malarki, które możemy gdzieś z tego okresu, prawda, odnaleźć, pięknie malują na przykład, ale coś tam zawsze znajdujemy, że tutaj jest problem z perspektywą, a tutaj z kompozycją. No, u Artemisii się nie sposób przyczepić do czegokolwiek, jeśli o to chodzi. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że jej taka maestria malarska jednak została na wiele lat przykryta historią, dramatyczną historią życia. I bardziej się stała ikoną, powiedzmy, opowieści o kobietach walczących o swój własny głos, o to, żeby ich krzywdy zostały uznane i zobaczone, niż po prostu wielka malarka. No ale teraz jesteśmy w takim momencie, że możemy zobaczyć jedno i drugie.
Do tej dramatycznej historii jej życia zaraz przejdziemy, ale ja jeszcze chciałam tutaj z uśmiechem i trochę pół żartem powiedzieć, że jakaś taka babska solidarność się we mnie budzi, kiedy cię słucham i liczę na to, że słyszę cię również, Artemisia. Nie wiem, czy państwo znają tę historię. Myśmy w zeszłym roku z Anią nagrywały podcast o innym malarzu. Bohaterem tamtego odcinka był Henri Matisse. I wydarzyła mi się taka zabawna historia. Rozmawiając z Anią, powiedziałam, że mam nadzieję, że Henri nas słucha, bo mówimy o nim różne dobre rzeczy. I potem, wychodząc już z nagrania, pomyślałam sobie, no ciekawe, czy on nas słyszał. Henri, daj mi jakiś znak, pomyślałam. I wyobraźcie sobie, że wsiadłam do samochodu i dosłownie za pierwszym zakrętem wyjechał mi ogromny samochód, zajechał mi w zasadzie drogę. Ja tam zaczęłam trąbić, krzyknęłam, po czym spojrzałam, miał rejestrację Henri. przysiadam, stwierdziłam, że kurczę, tutaj te nasze podcasty mają siłę rażenia i docierają aż do jakichś w ogóle bardzo dziwnych przestrzeni, więc myślę, że Artemisii pewnie jest miło słyszeć, że jest przez nas i zresztą przez wielkich krytyków również tak pozytywnie oceniana. Powiedziałaś, że ona się wychowała w pracowni swojego ojca, rzeczywiście też przecież jej bracia malowali, prawda? To była cała rodzina ewidentnie uzdolniona. Ten wątek jest zresztą bardzo eksplorowany w książce Niepokorna, która jest przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. A powiedz, Orazio był dobrym malarzem? Ona, że tak powiem, miała co odziedziczyć rzeczywiście po nim, w sensie talentu?
No, na pewno był doceniany za swoje rzemiosło, za taką biegłość. Czy był ten błysk, który dostrzegamy w Artemisii? Trudno mi jest to ocenić. Wydaje mi się, że jednak on sam, jak też otoczenie, widziało, że no to ta dziewczyna jest niezwykła. Że tam jest coś takiego, co czasami często bywa trudne do uchwycenia, co jest tym właśnie jakimś takim błyskiem geniuszu, talentu, że nie tylko sama rzemieślnicza sprawność wystarcza, ale właśnie ten duch jakiś wewnątrz, który to wszystko ożywia. Więc no możemy tutaj sobie tak domniemywać, że chyba jednak Artemisia miała tego polotu ciut więcej. Ona też poszła w malarstwo sztalugowe w znacznej mierze. Wspomagała ojca przy malowaniu fresków, bo on był malarzem fresków. Malarstwo freskowe to są często opowieści połączone po prostu z architekturą, z przestrzenią, dotyczą na przykład właściciela możnego, który tutaj sobie taki wspaniały program jakiś symbolicznej, zaklętej w opowieściach, powiedzmy starożytnych czy biblijnych historii, która się do niego odnosi, do jego cnót na przykład męstwa, nie wiem, hojności i tak dalej, i talentów, taka opowieść. No ale jest to część powiedzmy jakiejś przestrzennej konstrukcji, prawda? Zanurzamy się w architekturę i czytamy też to, co jest w tej architekturze na ścianach. Natomiast no, obraz jednak pozwala na taką bezpośrednią relację, na wejście w historię, na zbliżenie się do tych bohaterów, myślę, większe. No, są to też inne farby, inne środki, których się tam używa. Artemisia zresztą pomagała ojcu chociażby w Londynie, gdzie na dworze angielskiego króla w pewnym momencie się pojawili. Była taką asystentką ojca, już później jako taka dojrzała artystka, powiedzmy. No, młoda, ale dojrzała, tak? Natomiast to, za co ją cenimy i co pamiętamy i co oglądamy w muzeach, nawet w Warszawie w tej chwili, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie Kwestia Kobieca, to jest jej malarstwo sztalugowe.
To jest w ogóle, jeśli ja dobrze pamiętam, taki moment w historii sztuki, kiedy mamy właśnie to przejście od rzemiosła do sztuki, to znaczy do takiego pojmowania malarstwa jako nie tylko czegoś, co się robi właśnie na zamówienie, po to, żeby ukontentować zamawiającego, zlecającego, ale także coś, co ma być jakimś takim momentem wyrażenia siebie, prawda?
No tak, no Orazio, ojciec Artemisii, był jednym z, można powiedzieć, jednym z malarzy z kręgu Caravaggia. I to już pokazuje, już sama postać Caravaggia, która no, to była bardzo silna osobowość malarska i człowiecza, ludzka, ale był też właśnie taką postacią, no, która wyrastała ponad takie miano, powiedzmy, człowieka, który dostarcza usług malarskich. To był ktoś. I tak naprawdę on mógł malować dla siebie i malował dla siebie. Wymyślił w zasadzie jakiś taki cały sposób opowiadania, prawda, z tym podświetleniem specyficznym, o którym mówimy, że to już właśnie zaczyna się barok od tego takim ostrym światłem, prawie reflektorowym, który wydobywał te postaci. Gdzieś w tym kręgu wyrasta i Orazio malarsko, taki powiedzmy no, bliższy oczywiście pokoleniowo i z tego pokolenia co Caravaggio, ale i sama Artemisia, która musiała Caravaggia znać i w książce, prawda, jest to tak jak w powieści, mamy tutaj bardziej takie bezpośrednie historie jakieś obyczajowe tych spotkań, ale z pewnością miała z nim kontakt, a też podziwiała go i się od niego uczyła i sugerowała się tym, co on maluje, dlatego że w jej obrazach to widać.
No właśnie, o Artemisii mówi się czasem nawet wręcz, że to był Caravaggio w spódnicy. Ja się zastanawiam, czy to nie jest określenie jakoś jej umniejszające troszkę. Na ile ona była kontynuatorką jego tradycji, no jednak była młodsza od niego, to już było to następne pokolenie, a na ile prowadziła z nim jakiś taki autonomiczny dialog, powiedz?
Mi się wydaje, że on miał wielu naśladowców i właśnie to byli naśladowcy. A ona jednak, biorąc od niego różne rzeczy, no odnosimy się do mistrzów i mistrzyń. Odnosimy się do takich osób, które wyrastają ponad przeciętność w danym środowisku, jeżeli się jest malarzem i wzrasta się w środowisku, w którym nagle pojawia się taka postać, która zupełnie inaczej, powiedzmy z taką też dozą, powiedzmy, pewnej ekspresji, takiej własnej uczuciowości, prawda? Własnego, że tak powiem, tego dotknięcia tworzy ten świat. On nie jest neutralny, on jest naprawdę bardzo taki mocny, bardzo taki nasycony namiętnościami u Caravaggia. To z pewnością ona chce do tego poziomu doskoczyć i chce z tego dla siebie zaczerpnąć, ale tworzy swój własny świat, uważam, który wizualnie, no epoka też narzuca pewne konwencje, który wizualnie jest gdzieś bliski, ale z pewnością bym jej nie nazwała naśladowczynią, bo ona tworzy jakiś swój własny świat też tematów, też jakby takiej aury, która jest na tych obrazach, też związana no, z taką silną emocjonalnością, ja bym powiedziała, ale kobiecą.
Kobieca emocjonalność, ale też w zasadzie zawsze, kiedy jest mowa o Artemisii Gentileschi, jest mowa o jej życiu. Z jednej strony to jest oczywiste, że prawie nigdy nie da się, prawda, oddzielić biografii od dzieła artysty, ale u niej to jest pociągnięte do ekstremum. Także książka, o której dzisiaj tutaj wspominamy, Niepokorna, koncentruje się oczywiście na jej drodze artystycznej, ale również na historii dramatu, który Artemisia przeżyła, gwałtu, którego dokonał na niej przyjaciel ojca, osoba, której zaufała, nauczyciel, który, prawda, miał jej w zasadzie pomagać w tym dalszym rozwoju artystycznym. O tym się zawsze, ale to zawsze w wypadku Artemisii mówi. Czy to jest... Czy tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że coś z Artemisii, z jej sztuki stracimy, podkreślając zawsze ten element jej biografii?
Jest takie niebezpieczeństwo. Ja wręcz bym powiedziała, że ono zaistniało, że w pewnym momencie to zaczęło brać górę nad tą wartością malarską. I w tej książce, o której już wspomniałam, Dawne mistrzynie, tam przywołano bardzo silnie taki motyw tego, że spójrzmy na nią jak na malarkę. Historia historią, ona jest dramatyczna i w zasadzie w jakiś sposób odbija to, czego doświadczały kobiety przez wieki i jakby tutaj małe miały przestrzeni na to, żeby móc się obronić, żeby móc o swoją godność zawalczyć, czy w ogóle o prawdę. Jeżeli na takim procesie to nie oprawcy, nie oprawca był poddawany, powiedzmy, jakimś próbom, czy powiedzmy wprost torturą na to, czy mówi prawdę, czy nie, no, używano takich, powiedzmy, narzędzi prawnych, tylko ofiarę. Ofiarę, która już te cierpienia niosła, no to jeszcze dołożymy jej tych cierpień, bo tylko wtedy będziemy wiedzieli, czy ona, ta baba nie rzuca na tego szlachetnego męża tutaj jakichś oskarżeń z palca wyssanych. No jest to koszmarne, więc też trudno się dziwić, że ta opowieść no tak wpłynęła na wyobraźnię tej, powiedzmy, takiej publicznej sfery, tak? Wokół sztuki, ale też wokół ideologii, filozofii takiej, powiedzmy, feministycznej, tak? To była ikona od lat 70. Ubiegłego wieku. Można chyba powiedzieć, że właśnie Artemisia Gentileschi stała się pierwszą taką dawną malarką, która gdzieś wkroczyła do tego panteonu takich feministycznych ikon. Oczywiście no to jest takie trochę nadużycie w tym sensie, że Artemisia do feminizmu miałaby, będąc osobą żyjącą gdzieś na przełomie XVI i XVII wieku, ale rzeczywiście i jej historia takiego no nie wiem, zmarginalizowania, odsunięcia i nie dawania jej możliwości wyrażenia prawdy. Trudno się dziwić, że Artemisia stała się tą feministyczną ikoną, bo jej historia rzeczywiście wstrząsająca i no w jakiś sposób właśnie uosabiająca to, na jakiej pozycji kobiety zostały ustawione na całe wieki, marginalnej, takiej, w której są trochę takimi dziećmi przerośniętymi, którym się nie do końca dowierza, są niedojrzałe, tak, nademocjonalne. Bada się, czy prawdomówna jest ofiara, a nie właśnie ten oprawca i tak dalej, i tak dalej. A ona miała 17 lat, była naprawdę bardzo młodą dziewczyną wtedy. Możemy sobie wyobrazić, z jakimi nadziejami, z jakimś takim, otwarciem na to życie, które się zaczyna, z tymi nadziejami na karierę i tak dalej. Wtedy ruszała w ten świat dla niej tak ciągle trudno dostępny, tak, bo była kobietą, no i z czym się zmierzyła, a potem ja, w jaki sposób to potraktowano, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, co ona z tym zrobiła, przetrwała to, te sznury Sybilli tak zwane, to taki rodzaj właśnie wyłamywania zestawów palców, co dla malarki, pomyślmy sobie, co to musiało znaczyć, podobno miała zniekształconą rękę do końca życia, ale malowała dalej, no właśnie, i malowała dalej. Malowała, nie mogąc być może już nagłaśniać całej tej historii, bo też musiała się zmierzyć z pewną takim odium tej zepsutej, tak? której honor został gdzieś upodlony, ale ona z tego wyszła, stworzyła swoją własną pracownię, stworzyła właściwie precedens bycia malarką samodzielną i pracując dla najmożniejszych tego świata i jednocześnie w swoich obrazach umieszczając wątki odnoszące się do tej traumatycznej historii z młodości. Pewnie gdyby nie było tej opowieści zaklętej w jej obrazach o Judycie i Holofernesie na przykład, to aż tak może byśmy się nie trzymali tej jej historii. Ale mamy po prostu ilustrację tego dramatycznego wydarzenia raz, a dwa są też dokumenty. Z tych dokumentów chociażby autorka książki Niepokorna korzysta i uważam, że to jest w ogóle niesamowite, że mamy listy Artemisii. Późno nauczyła się czytać i pisać.
No właśnie, bo w powieści jest jeszcze niepiśmienna. Są takie momenty, kiedy zwraca się na przykład do brata z prośbą o przeczytanie listu, prawda? Mhm. Czyli to jest też coś, do czego ona dochodzi.
Ona była z takiej, powiedzmy, rodziny mieszczańsko-rzemieślniczej. Nie była z rodziny arystokratycznej, jak na przykład Sofonisba Anghisola, inna włoska malarka troszeczkę jakby z wcześniejszego pokolenia, która była bardziej w tym takim właśnie środowisku, powiedzmy, arystokratycznym, gdzie właściwie można się było malarstwa uczyć jako czegoś dodatkowego, ale pisanie, czytanie raczej było w tym zakresie edukacji takiej panienki z dobrego domu. Tutaj nie było to konieczne, ale ona się nauczyła czytać i pisać, bo pozostawiła listy i z tych listów korzysta autorka, podobnie jak z procesowych właśnie protokołów. Dużo wiemy w związku z tym o tym procesie właśnie z tych dokumentów. Podobno do końca życia robiła błędy.
Któż ich nie robi?
Nie mnie to oceniać. Ty jako italianistka może będziesz miała taką możliwość, żeby dotrzeć do archiwów i przeczytać na przykład, jakiego rodzaju to są błędy, choć pewnie język włoski z tego okresu.
Właśnie, to sprzed wieku, więc chyba nie wytropię.
Tak, ale jest to ciekawa historia, no bo mamy po prostu jej własne świadectwa, jej własne słowa, w których ona też bardzo silnie zaznacza to, jak bardzo zależy jej na tym, żeby tę niezależność zbudować, żeby traktowano ją poważnie jako artystkę. To nie jest wymyślone, to nie jest nadbudowane. Rzeczywiście, zresztą cytaty z niej pojawiają się w tej książce, czasem otwierają jakiś rozdział. Mamy to naprawdę dosyć pełen obraz tej kobiety. I jako artystki, jako człowieka, jako kobiety z jej doświadczeniami, najpierw właśnie tej młodej dziewczyny, no ale potem jest też żoną, jest też matką, urodziła piątkę dzieci, czwórka z nich niestety zmarła, ale też wiadomo, że kształciła swoje córki na malarki.
I nauczyła czytać i pisać, z tego co słyszałam od razu.
Tak, więc widać też, jakie były jej priorytety. No, jest to naprawdę niesamowity portret takiej emancypacji.
Ale tu jest w ogóle jeszcze wątek niezależności bez względu na to dramatyczne zajście, prawda? Bo kobiety w tamtych czasach, one tak jak powiedziałaś, mogły malować, mogły robić różne rzeczy, ale nie pracowały zarobkowo w ten sposób, tak? Ja tak sobie myślę, my tu sobie siedzimy, ty i ja, dwie niezależne kobiety, które robią w życiu co chcą. No to jest jednak stosunkowa nowość. Zresztą Artemisia, jeśli dobrze pamiętam, była pierwszą kobietą, która została przyjęta do Florenckiej Akademii Rysunku, prawda? Accademia delle Arti del Disegno, i była pierwszą zarabiającą artystką, tak? Czyli tutaj rzeczywiście przetarła szlaki i ten brak pokory, który mamy w tytule książki Fremantle, no trochę do tego się też odnosi, prawda? Że ona nie chce zaakceptować tego status quo, że tak kobiety mają i tak ma być, prawda? A słuchaj, czy ty wiesz, pamiętasz, jak się w ogóle zaczęło odkrywanie Artemisii? Powiedziałeś, że to były lata 70. ubiegłego wieku. Co to się stało, że nagle? Bo to jeszcze nie są czasy Me Too na przykład.
O Artemisii wiedziano wcześniej oczywiście. Pojawiała się w różnych pismach swoich współczesnych, ponieważ ona naprawdę zdobyła wielką sławę za swojego życia. Malowała dla potężnych medyceuszy, malowała dla królów. Tu wspomniałam Karola bodajże V, czyli brytyjskiego króla, gdzie na dworze wraz z ojcem pracowała. I całe życie utrzymywała się z tego malarstwa. Co więcej, najprawdopodobniej utrzymywała też swojego męża. Tak się wydaje, którego w pewnym momencie pozostawiła, to znaczy wyjechała z Florencji, w której mieszkała z mężem, on pochodził z Florencji. Wyjechała, ponieważ mieli długi, z czego wnoszę, że to ona tutaj była tą osobą, która przynosiła, że tak powiem, hajs bardzo współcześnie. Pojechała do Rzymu, z tego co wyczytałam, porzuciła Florencję z powodu no po prostu długów, tak? I pojechała zarabiać pieniądze do Rzymu. To prawdopodobnie też mówi nam o jakimś kryzysie w tym małżeństwie, bo chyba oni już potem za bardzo i za długo, i za blisko razem nie byli, ale korespondencja między nimi jakaś istniała cały czas, listowna, co wskazywałoby na to, że powiedzmy, że to bardziej taki rodzaj układu niż małżeństwa z miłości, co zupełnie typowe dla tamtych lat. Nietypowe to, że mąż pozwalał swojej żonie na takie życie, jednak w dużym stopniu niezależne, no ale właśnie z tego korzystał, tak? Bo to ona przynosiła pieniądze i tak było przez całe życie i w Rzymie, i we Florencji, i w Londynie, i w Neapolu, gdzie ostatnie lata życia spędziła, gdzie też sporo jej obrazów można oglądać. Teraz wiem, że jest wspaniała wystawa, która wychodzi już poza temat Artemisii. To też jest ciekawe, bo przychodzi taki moment. To jest wystawa, która pokazuje po prostu malarki z Neapolu. I jest tam kilka nazwisk rozpoznawalnych, w tym to największe Gentileschi, ale nawet dla historyków, historyczek sztuki jest masa nazwisk artystek, wcześniej w zasadzie nieznanych i niewspominanych. Tak jak powiedziałam, Gentileschi była wspominana, pisano o niej, Vasari o niej pisał. Jest wspominana przez Vasariego właśnie jako taki fenomen wybitnej kobiecej artystki. Takich pań nie mieliśmy, a tu proszę. Jeszcze Sofonisba się tam również pojawia w tych jego pismach. Była to artystka, o której wiedziano. Jej obrazy były w różnych kolekcjach, właściwie muzealnych przede wszystkim, na przykład w Neapolu. Z tym, że jest coś na rzeczy, że z czasem bardziej pamiętano Caravaggia, prawda, niż Artemisię. A jest też tak, jak się wydaje dzisiaj, kiedy przyglądamy się historii sztuki stającej się w XIX wieku dziedziną akademicką, że ona w ogóle wyrugowała kobiety. Bo to była dziedzina, która nagle miała być naukowa i poważna, a to oznaczało, zgodnie z takim bardzo patriarchalnym no światem po prostu, który istniał i taką konstrukcją w ogóle rzeczywistości, że to, co kobiece, jest mniej istotne. W związku z tym liczyli się mężczyźni tak czy inaczej. Dlatego to pytanie, gdzie się podziały, czy gdzie, dlaczego nie ma wielkich artystek, no to ono się odnosi do tego, nie do tego w istocie, że ich nie było, tylko do tego, że je zniknięto, że one po prostu zostały wygumkowane, między innymi Artemisia. I dopiero stopniowo takie coraz silniejsze, coraz bardziej usamodzielnione grono badaczek kobiecych w latach 70. zaczęło przywoływać te dawne artystki kobiety. Dlatego wtedy ponownie Artemisia, no bo ona gdzieś, że tak powiem, jej fiszki leżały na wierzchu. Wystarczyło tylko sięgnąć. I historia życia niesamowita, i wielki talent, i istniejące dzieła, w których ona sama siebie pokazywała. To też jest bardzo ważne, że to jest taka kobieta, która siebie malowała. I to też nie jest oczywiste, tak jak się wydaje. I nie malowała siebie, portretując po prostu siebie jako Artemisię, ale jakby siebie w pewnym sensie wywyższając, tworząc, dając swoją twarz bohaterkom opowieści biblijnych, opowieści symbolicznych, autoportret jako uosobienie sztuki na przykład, tak? Gdzie ona właśnie, mieliśmy taką alegorię sztuki, która przybiera postać kobiety, no bo sztuka, prawda, można było też muza i tak dalej, ale ona ma twarz malarki, więc jest jednocześnie też i twórcą, dziełem. Jest i muzą swoją własną i jest tą stworzycielką, kreatorką. W związku z tym te działaczki, powiedzmy, bo to były jednocześnie i badaczki, i działaczki w latach 70. Ubiegłego wieku, zaczęły mocniej podnosić te wszystkie historie kobiet malujących czy tworzących w przeszłości. I wtedy ona jako ta pierwsza zaistniała. Myślę, że dopiero za nią następne badania i następne kobiece postaci.
Mnie uderza fakt, że z jednej strony kontekst zmienił się język, jakim operujemy, a te sytuacje niestety się powtarzają i niby mamy XXI wiek i tak jak powiedziałam, siedzimy sobie dwie niezależne babeczki, pijemy kawę i nagrywamy, a z drugiej strony te historie się powtarzają. Dopiero co miałyśmy, prawda, nagłówki gazet i wszystkie w zasadzie światowe media, które mówiły o wielkiej sprawie wykorzystywania dzieci, młodych kobiet przez prominentnych mężczyzn z, prawda, grupy powiązanej z najwyższymi stanowiskami i z władzą. To, co mnie uderzyło, ja sobie troszkę czytałam jeszcze o tej historii tego wykorzystania ją przez Tassiego. On w efekcie po tym całym procesie został uznany winnym, miał zostać wygnany z Rzymu, ale to się nie stało. To znaczy koniec końców, mimo że był winny i to zostało uznane za fakt, no tak naprawdę nie poniósł żadnej kary, tak? Czyli tutaj oczywiście mamy precedens, mamy tę Artemisię, która rozpoczyna pewną nową drogę i trochę przeciera szlaki dla innych kobiet, ale z drugiej strony ciągle mamy tę historię milczenia, prawda, i jakiejś protekcji wobec katów, tak, a nie ofiar. Ja sobie jeszcze tak myślę, ty wielokrotnie mówiłaś, że była Artemisia postacią niezwykłą, nieszablonową. Mamy ten tytuł Niepokorna. Ja sobie trochę czytałam, nie czytałam w oryginale tej korespondencji, którą ona prowadziła. Prowadziła bardzo ożywioną korespondencję, pisała dużo listów. Ja mam takie wrażenie, że jak ona się nauczyła pisać, to już później bardzo z tego korzystała. Ale czytałam różne opracowania. Mam takie wrażenie, że ona w ogóle była osobą o niezwykłym temperamencie. Wspomniałaś o tym małżeństwie, które zresztą jest pokazane w książce, prawda, że to była przyjaźń. Oni postanowili się pobrać, żeby sobie nawzajem pomóc. Był to jakiś rodzaj układu, ale takiego serdecznego, nie jakiegoś, prawda, wymuszonego. Ale ona poza tym prowadziła bardzo ożywione życie towarzyskie, uczuciowe, erotyczne. Pisała właśnie do swoich kochanków listy. W tym samym czasie korespondowała z mężem, więc wygląda na to, że to wszystko jakoś było poukładane tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli była taką postacią, no rzeczywiście pełną życia w ogóle. Czy czytając tę książkę miałaś takie wrażenie, że ona właśnie taka będzie, dlatego że książka Niepokorna to jest w zasadzie opis początku jej drogi, prawda? Mamy właśnie ten moment, kiedy ona dorasta w pracowni ojca, później tę okropną historię z Tassim, sprawę w sądzie. No i dopiero tak naprawdę ona zaczyna to życie już po tych okropnych przejściach. Czy czujesz, że ta książka oddaje jej tutaj sprawiedliwość, jeśli chodzi o taki rys psychologiczny?
Mnie się bardzo podoba to, jak do życia powołała, w jaki sposób powołała ją do życia autorka Elizabeth Fremantle. Czuję jakąś prawdę w tej postaci, bo tam się miesza taka młodzieńcza zadziorność, ale też taka determinacja, jakby świadomość własnej wartości zderzona z bezradnością wobec świata, który narzuca określone reguły i z takim jakimś buntem wewnętrznym, z poczuciem, że to jest naprawdę niesprawiedliwe. Że jest to osoba jednak świadoma, możemy domniemywać, że tak było, dlatego że w tej książce, kiedy ona ma 17 lat, pojawiają się już pierwsze obrazy i to nie są wymyślone obrazy. To są realne obrazy. Jeden z nich właśnie jest do obejrzenia w tej chwili w Warszawie. Zuzanna i Starcy. Obraz, który jakoś tak powiedzmy symbolicznie zapowiada tę tragedię, bo to jest pierwszy datowany, najwcześniej datowany jej obraz, pokazujący tę biblijną opowieść o Zuzannie w kąpieli, którą podgląda dwóch takich właśnie starszych podglądaczy. Jest to taka sytuacja naprawdę i tak jest pokazana przez nią dosyć paskudnie. Bezbronna kobieta w intymnej sytuacji, przyłapana przez dwóch takich obleśnych dziadów, ja bym powiedziała, którzy z historii z tej opowieści biblijnej wiemy, że takim szantażem ją przeatakowali, że albo im się odda, albo oni i tak powiedzą, że popełniła tutaj ten grzech rozpusty i będzie skończona. Więc jest jeszcze ta opowieść o tej kobiecej cnocie, o którą nieustannie trzeba walczyć, że tu ojciec też zamyka młodą malarkę w domu. No taki był obyczaj, ona nie mogła sama chodzić po mieście, musiała mieć przyzwoitka. Tam nie było takiej swobody w ogóle, wolności wychodzenia z domu dla kobiety. Więc tutaj są takie momenty, kiedy ona ucieka, kiedy ona po prostu chce być w tym świecie na swoich warunkach. I to jest, wydaje mi się, jakoś tak bardzo, niezależnie od epoki, bardzo gdzieś prawdziwe. No tak, a i mamy te ilustracje, w postaci tych obrazów, bardzo już dojrzałych, właśnie Zuzanna i Starcy. No i drugi obraz powstał w tym samym czasie, kiedy trwał ten proces, czyli Judyta zabijająca, odcinająca głowę Holofernesowi. Też opowieść biblijna. O kobiecie, która przychodzi do obozu wroga, jakby składając propozycję wspólnej nocy dowódcy, a ostatecznie służy to temu, żeby go uśmiercić i żeby jej lud został uwolniony od tego oprawcy. Przy czym twarz tej kobiety, Judyty, jest twarzą Artemizji, a twarz tego zabijanego, wykrzywiona w takim spaźmie, twarz Atasiego po prostu. To Holofernes to jest tak naprawdę Tasi, więc ona dokonuje takiej symbolicznej, poprzez malarstwo, symbolicznej zemsty na tym swoim oprawcy. To wszystko pokazuje, że ten temperament musiał być, a przynajmniej myślę, że jakiś rodzaj takiej determinacji i poczucia tego, takiej też niesprawiedliwości całej sytuacji. I że ona jednak będzie walczyła i o swoją godność, i o tę niezależność. To wydaje mi się bardzo gdzieś ładnie w tej książce zostało uchwycone, ale też co ja lubię w tej opowieści, to taki materialny świat przywołany przez Elizabeth Fremantle.
Dawnego Rzymu.
Tak, tak, no bo przecież my nie wiemy, jak to miasto tak do końca żyło, tak, jak wyglądało i to jest, wydaje mi się, za każdym razem, no książka jest takim wejściem do innego świata, pozwala nam przeżyć coś, czego sami nie przeżyliśmy i zobaczyć ten świat, który dla nas jest jakąś trochę baśnią, czymś takim już nierealnym, bardzo dawnym, jako coś współczesnego, jakbyśmy żyli w tym świecie. Bardzo fajne opisy pracowni, tego, w jaki sposób w ogóle się pracuje, że jest to cały taki warsztat z asystentami, z tymi, którzy przygotowują farby, rozcierają pigmenty. Jak to w ogóle wszystko wygląda? Jakaś taka pracownia prawie alchemiczna. Tutaj modelki, rynek.
Powiedziałaś o tym wyobrażeniu malarskim Judyty, wokół którego w dużej mierze książka się toczy. I mówiłaś o zemście. A wiesz, dla mnie to jest to jest zemsta, ale tam jest też taka duża świadomość, samoświadomość i takie pięknie pokazane radzenie sobie z traumą przez tę sztukę, prawda? To my dzisiaj, wiesz, słuchamy o arteterapii, o tym słuchamy, czytamy, dowiadujemy się o tym, jak sobie z różnymi problemami właśnie radzić także przez sztukę, przez przeżywanie, przez przelewanie pewnych rzeczy na papier. Ona to robi w XVII wieku. Bardzo mnie to uderza i zastanawiam się, czy fakt, że ona później tak często malowała silne kobiety, bo tutaj mamy właśnie Zuzannę, Judytę, ale potem mamy na przykład, co dla mnie jest ważne, bo to jest postać, którą ja akademicko badałam, mamy Kleopatry, w ogóle całą serię Kleopatr. Wprawdzie rzeczywiście zawsze popełniających samobójstwo, więc w takiej no, dramatycznej, w dramatycznym anturażu, ale to są zawsze te silne kobiety właśnie, czy rządzące, czy przeżywające jakieś wielkie historie, czy właśnie radzące sobie wspaniale z przeciwnościami losu. Zastanawiam się, czy to jest zbieg okoliczności, że ona tak często właśnie po takie tematy sięgała, czy to było może modne w ogóle po prostu?
To było modne, ale wydaje mi się, że ona zupełnie inaczej do tego podchodziła, bo nawet gdyby wziąć ten motyw Zuzanny i starców, jednak to kobiece spojrzenie zmienia całą sytuację. Mężczyźni, kiedy malowali tę historię, ten motyw, miało się takie odczucie, że to jest pretekst do tego, żeby pokazać tę nagą, zmysłową kobietę. Czyli malarz też był tym podglądaczem, po prostu był jednym z tych starców. Kiedy maluje kobieta, inaczej to emocjonalnie układa, tak jak powiedziałam. Tam mamy jednak do czynienia z kobietą, która jest właśnie bezbronna, przerażona. Jest w takiej sytuacji, kiedy miałaby prawo, no nie wiem, oczekiwać, że jej intymność zostanie uszanowana, a tak nie jest. Więc jest tam jakiś rodzaj w jej spojrzeniu, w jej twarzy, jakiś rodzaj w ogóle takiego, no i przerażenia, ale też obrzydzenia tą sytuacją. No myślę, że to jednak jest inna opowieść. To jest opowieść właśnie tej kobiety. I to jest takie bardzo empatyczne spojrzenie. A też chcę powiedzieć, że ona do tych motywów różnych wracała. I do Judyty i Holofernesa. Ty mówisz też Kleopatry. Nie była jedna, było ich wiele. Więc z jednej strony pewnie moda i zapotrzebowanie. A z drugiej strony jednak też jej jakiś chyba wewnętrzny impuls. I też jak ona przetwarzała na wiele sposobów, co też może być takim wątkiem trochę, wiesz, terapeutycznym. Bo jak patrzę sobie na tę Zuzannę najpierw właśnie w tym przerażeniu i w takim, no w takiej, jako taka ofiara takiej przemocy, prawda? Że ktoś tutaj odbiera jej tę intymność, to w jednym z ostatnich jej obrazów, który też był właśnie tym motywem Zuzanny, podglądanej przez starców, Zuzanna zupełnie inaczej się zachowuje. Ona z taką dumą i wręcz jakimś buńczucznością patrzy na tych swoich, powiedzmy, domniemanych oprawców, a oni nagle jakby się kurczą, jakby są tacy, przestają być już tacy...
Dobrze im tak.
Tacy tutaj hop do przodu. Więc mam poczucie, że tutaj się splatały różne rzeczy. Ale z pewnością jest tak, że epoka lubiła takie sceny właśnie biblijne, w których za rodzajowe, ale zaczerpnięte gdzieś z historii czy z Biblii, które też wkładała jakieś swoje własne potrzeby, a do tego jakby ta skłonność do tego naturalizmu, turpizmu właśnie, ta krew, zbrodnia, to też się dobrze sprzedawało.
Ja słuchałam kiedyś jakiejś audycji z profesor Grażyną Bastek, która opowiadała o Artemizji. Mówiła, że ona była w ogóle wspaniałą menadżerką swojej kariery. To też jest taka rzecz, no mało kobieca w sensie stereotypowym, prawda? My raczej właśnie, czy w tamtych czasach szczególnie, widziano kobiety jako te postacie, które się mają poddać męskiej woli. A Artemizja nie dość, że była niezależna, to jeszcze właśnie bardzo świadomie i intensywnie swoją karierą sterowała. I że właśnie tutaj profesor podkreślała, że z jednej strony oczywiście terapia i radzenie sobie z różnymi emocjami przez sztukę, ale z drugiej strony właśnie malowanie tego, co się mogło dobrze sprzedać i przynieść po prostu pieniądze do domu. I to mi się też bardzo podoba właśnie to, że ona zachowała jakiś swój styl, prawda, swój głos, a z drugiej strony no, potrafiła po prostu zawalczyć o swój materialny byt i to też, umówmy się, jest wielki talent, szczególnie w czasach, kiedy kobiety nie były tego uczone. Ty wspomniałaś o tych różnych miastach w jej karierze, prawda? Ona się urodziła w Rzymie, później mieszkała we Florencji. Była ta Wielka Brytania, notabene bardzo wiele obrazów w ogóle jest w kolekcjach angielskich, prawda? Jeśli chodzi o jej dzieła, które można oglądać w muzeach. Był Neapol. Czy można czytać malarstwo Artemizji właśnie tym kodem miast, śladem miast? To były jakieś takie wyraźne etapy w jej twórczości? Można na przykład spojrzeć i powiedzieć, o, to jest okres angielski na przykład.
Chyba nie, chyba do końca nie, dlatego że powracają te same wątki, te same historie, ale w kolejnych wcieleniach. Więc z pewnością jest tak, że tam, gdzie się pojawiała, to też korzystała z tego, co mogła tam obejrzeć, z kontaktów z artystami. Jak sama mówiłaś, prowadziła takie bujne życie również, powiedzmy, towarzyskie. I nie stroniła od kontaktów z innymi artystami, z pewnością. No też to jest jakiś rodzaj takiego, powiedzmy, środowiska, prawda? Które też ją podziwiało, wiemy to, no, z zachowanych dokumentów. No, była szanowana. Nie wydaje mi się. No tutaj pewnie trzeba by może jeszcze podrążyć bardziej ten temat i takich znawców epoki, malarstwa z tego konkretnego okresu, do których się nie zaliczam, bo to są wąskie specjalizacje. Może Grażyna Bastek mogłaby właśnie więcej coś jeszcze na ten temat powiedzieć, bo ona bardziej siedzi w tej sztuce dawnej tak na co dzień, prawda? No ale też myślę, że to już badacze, którzy bezpośrednio z tymi obrazami obcują. Ale nie spotkałam się z takim podejściem i też wydaje mi się, że właśnie przez to, jak patrzymy na te ulubione, nazwijmy to, a może najbardziej popularne wątki, które ona poruszała, no to właściwie one przez cały okres jej działalności powracają. Więc być może odrobinę mogła się tutaj jak właśnie formalna jakby strona zmieniać. Tak jak każdy artysta dojrzewała, a dojrzewała też jako człowiek, co już powiedziałam, prawda? Ten sam wątek na początku kariery i na końcu zupełnie inaczej, jakby pokazuje trochę inną świadomość tej kobiety. Jeżeli czytamy to w ten sposób. A myślę, że mamy takie prawo.
Ja tak sobie myślę, że ona też bardzo pasuje do jakiegoś takiego wyobrażenia kobiety śródziemnomorskiej. Takiej właśnie pełnej energii, pełnej pasji. No takiej postaci naprawdę pełnokrwistej. I takie też jest to jej malarstwo właśnie. Bardzo, bardzo wyraziste. Tam jest i światło, i cielesność, i dramat, i emocje.
Także i materia.
I materia, no właśnie, to znaczy, prawda, zarówno sakrum i profanum, one są bardzo istotne i tworzą całość i uzupełniają się. Co ty masz, jaką masz radę dla naszych słuchaczy? Jak sobie zaplanować takie spotkanie z Artemizją? Jak patrzeć na te obrazy, żeby nam nic tutaj nie umknęło?
To znaczy, ja myślę, że nie ma jakiejś jednej ścieżki. Można pójść się zdać na taki emocjonalny odbiór i te obrazy na to pozwalają. One pozwalają wniknąć do wnętrza, bo są emocjonalne. I to absolutnie niewątpliwie w tych twarzach bardzo wiele można wyczytać, w ruchu. One są bardzo też dynamiczne, tak ruchowo. Kompozycja jakby, powiedzmy, tych wszystkich linii, kierunków, fantastycznie jest to rozegrane. Można doceniać i dramaturgię, i taką właśnie materialność tych obrazów, w jaki sposób ona maluje, nie wiem, skórę, materiały. Ja to bardzo lubię w tym starym, dawnym malarstwie, no bo to jest jednak ten kunszt, kiedy tam nagle lśni coś na jakimś kolczyku, prawda? Albo ta krew jest taka po prostu lepka i gęsta. No ale właśnie tam jest cała ta dramaturgia zaklęta w twarzach, z których można całą historię wyczytać. To w ogóle ten trójkąt pomiędzy Judytą, jej służącą, i tym Holofernesem, no już nie żywym praktycznie, ale z zastygłym wyrazem twarzy, to tam po prostu się tyle dzieje. Jest to niesłychane. Jest jakieś takie wielkie, wielkie napięcie, więc nie trzeba, powiedzmy, specjalnego przygotowania. Dla kogoś, kto tę historię zna, no to są te kolejne poziomy, tak? Bo tam można po prostu dostrzec tę osobę, która swoje własne historie, swoje własne przeżycia, swój własny temperament w tym obrazie zakleła, tak bym powiedziała. No a trzecią warstwą jest ta współczesność, to znaczy jaki my nadaliśmy, jaką wagę nadaliśmy temu malarstwu, też na tym poziomie czysto takim komunikatywnym. No jak była afera Me Too przez ciebie przywołana, to kobiety obraz z Judytą i Holofernesem Gentileschi po prostu na demonstracjach potrafiły nieść ze sobą.
W memach się pokazywał, prawda? Dokładnie. To się stało elementem popkultury w zasadzie, dokładnie choć jakże tak dramatycznej.
Dokładnie tak, i wydaje mi się, że właśnie Artemisia w ogóle jest w tej chwili taką ikoną popkultury. Więc można powiedzieć, że długofalowo, krótkofalowo też, bo tak jak mówiłyśmy, jedna z pierwszych niezależnych malarek z własną pracownią, zarabiająca na siebie i tak dalej, choć podobno zawsze z jakimiś długami się tam musiała zmagać, ale też zawsze z nich wychodziła. Myślę, że po prostu też lubiła dosyć tak swobodnie żyć. Takie
właśnie chciałam powiedzieć, to jest życie po prostu. Wydaje mi się, że ona przy tym swoim wielkim temperamencie, przyjaciołach, znajomych, kochankach też lubiła wydać po prostu.
Tak, tak. Mam nadzieję, że miała z tego też jakiś fan, no. Ale to jest taka osoba malarska dzisiaj, byśmy powiedzieli, która stała się po prostu, jest naszą własnością. Jest własnością popkultury, ale może być też naszą, że tak powiem, indywidualną, intymną przyjaciółką, kimś w kontakcie z której dziełami po prostu przeżywamy coś takiego bardzo swojego, bardzo własnego. No, wielkie malarstwo ma to do siebie, że pozwala nam na ten kontakt. I właśnie to jest ten kontakt właśnie z obrazem, co powiedziałam, z takim jednym elementem gdzieś odseparowanym od innych elementów, z którym można wejść w relację. I uważam, że to jest wspaniałe, że w tej chwili w Europie, w iluś miejscach możemy z tymi obrazami obcować i właśnie i w Warszawie, i w Neapolu, i w Anglii, i na też, nie wiem, wystawach, które gdzieś tam jeżdżą, cały czas też są odkrywane nowe jej dzieła. To znaczy one nie są nowe, tylko często były przypisywane jej ojcu albo innym malarzom i okazuje się, że nawet w ostatnich właśnie dekadach niektóre obrazy zostały jednak ostatecznie uznane za jej dzieła, ale to wynika właśnie z tych badań, że one się pogłębiają, no i że ona nie jest kimś dodatkowym, jakąś tam malarką mało istotną, tylko jest właśnie taką pełnokrwistą postacią i że poważnie jest traktowana, osiągnęła to, o co jej chodziło.
Ja myślę, że to w ogóle ma wysoka kultura do siebie. Ty mówisz o malarstwie, ja sobie myślę o literaturze, która jest moją domeną, że my się możemy w tych historiach, w tych dziełach przeglądać, prawda? I każdy może w nich znaleźć coś dla siebie. Notabene może warto dodać, że autorka książki Niepokorna pisze w posłowiu, że sama przeżyła podobną tragedię i bardzo długo zastanawiała się, czy w ogóle napisać tę książkę, czy będzie potrafiła się zmierzyć z takim tematem. Dodajmy, że ta pisarka jest mistrzynią powieści historycznych, opublikowała wiele książek poświęconych wielkim kobietom, ale tutaj wahała się, bo zastanawiała się właśnie, czy sobie da radę z tym tematem. Z jednej strony sztuka, ale z drugiej strony to okropne przeżycie. A później doszła do wniosku, że w ten sposób nie tylko upora się z własną traumą, ale też da głos nie tylko Artemisii, ale milionom czy tysiącom kobiet, które również z taką traumą się borykały. No więc właśnie, mamy i piękno, i wielką sztukę, i wysoką kulturę, i historię, ten XVII-wieczny Rzym, kawałek Florencji, i właśnie głos kobiet, które jeszcze ciągle o ten głos muszą walczyć. Dziękuję ci, Aniu, bardzo za tę inspirującą rozmowę. Ja biegnę zobaczyć Artemisię, skoro mamy taką możliwość teraz w naszym kraju. Was wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do poznawania malarstwa Artemisii, do poznawania malarstwa w ogóle i do lektury książki Niepokorna wydanej przez wydawnictwo Albatros. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.